Umiłowanie Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo. Przypuszczam, że mnie również nie udało się ze wszystkimi uścisnąć bratniej dłoni. Pragnę więc powitać Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Zanim przejdziemy do dobrego Słowa Bożego, chciałbym zrzucić z siebie miły ciężar. Wyjeżdżając z domu, no już jakiś czas temu, moi rodzice prosili, żeby gdziekolwiek będziemy przewieźć serdeczne bratnie pozdrowienie z życzeniami łaski i błogosławień Bożych, a także pozostali, chociaż niewielu, ale pozostali braterstwo Zboru Ludu Pana w Dąbrowie Górniczej, gdzie mam przywilej służyć, również przesyłają braterstwu serdeczne bratnie pozdrowienia. Dziękuję. W międzyczasie, zanim dojechaliśmy tutaj do braterstwa, mieliśmy możliwość spotkać kilka rodzin braterskich, które również chcą być razem z nami, ale nie jest to możliwe fizycznie, tak więc braterstwo Makarcowie ze Zboru Ludu Pana w Wydminach. Siostra Jasia w tej chwili znajduje się w szpitalu, ale będąc u niej prosiła, żeby również do braterstwa przewieźć serdeczne bratnie pozdrowienia, a także z tego samego zboru braterstwo Gagowie. Również kiedy byliśmy się u nich pożegnać przed wyjazdem tutaj, prosili, żeby wszystkich braterstwa bardzo serdecznie pozdrowić. W tygodniu rozmawialiśmy również z siostrą Wielą Pilarską, a także z braterstwem Zaniewiczami z Lublina i też nałożyli na mnie ten miły ciężar, aby również przewieźć braterstwu wyrazy bratniej miłości, co też czynię. Dziękuję. W obecnej chwili chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tematem dotyczącym świętości. Dzisiaj na ten temat już było trochę mówione. Śpiewaliśmy jakże wzniosłą pieśń. Dziękuję. Jako tematowy werset zaczerpnąłem słowa zapisane w 50. psalmie, a w wersecie 5, gdzie mamy zapisane: zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Temat nazwałem bardzo krótko: święci pańscy. Próbując zastanawiać się nad tym tematem, być może należałoby najpierw zdefiniować, kim oni są, i czy w ogóle można kogokolwiek w ten sposób tytułować? Psalmista Dawid bardzo wyraźnie napisał, że są tacy, którzy mogą to miano nosić. Z opisów właśnie psalmisty Dawida możemy wnioskować, że chcąc być świętym pańskim, należy najpierw spełnić pewien warunek. Otóż należy uczynić z Panem pewne przymierze. Psalmista mówi tutaj o przymierzu przy ofierze. W ostatnim czasie mieliśmy tą okazję słuchać w różnych wykładach o przymierzach, dlatego nie będę powielał tego tematu, tylko króciutko chciałbym przypomnieć takie najbardziej znane przymierza, jak na przykład przymierze abrahamowe, które wspomina pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział od 1 do 3 wersetu, gdzie czytamy takie słowa: i rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi twej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którąś pokażę a uczynię Cię w naród wielki i będę Cię błogosławił i uwielbię imię Twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Przymierze to było również nazywane przymierzem Sary i dotyczyło błogosławieństwa dla wszystkich ludzi. Zawierało ono piękną obietnicę istnienia dwóch grup, dwóch rodzajów nasienia, duchowego i ziemskiego, które było symbolizowane w gwiazdach i w piasku. 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 17 werset mówi bardzo wyraźnie: będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę Cię tak licznie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Drugie, takie jedne z najbardziej znanych, to przymierze zakonu, inaczej zwane przymierzem Izraelowym lub przymierzem Hagary. Dotyczyło ono błogosławieństw 12 pokoleń Izraela. W 5 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej od 1 do 3 wersetu czytamy: Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: słuchaj Izraelu ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania. Pan nasz Bóg zawarł z nami przymierze na Horebie, nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. To przymierze było uwarunkowane przestrzeganiem przykazań, które Pan Bóg przekazał swojemu narodowi wybranemu przez Mojżesza. Z kolei trzecie, najbardziej znane, to przymierze nowe, inaczej zwane przymierzem Ketury, dotyczące tych, którzy uwierzą w Chrystusa jako Syna Bożego, i wymaga ono miłości, wiary i rozwijania otrzymanych talentów. Tak jak pośrednikiem przymierza zakonu był Mojżesz, tak pośrednikiem owego nowego przymierza będzie nasz Pan Jezus Chrystus razem ze swoją oblubienicą. W liście do Żydów w 12 rozdziale 22 do 24 wersetu czytamy: lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abloma. Pismo Święte wspomina jeszcze o wielu innych przymierzach, ale o jakim przymierzu jest tutaj mowa w naszym tematowym wersecie? Mając na pamięci to, o czym wspomniałem do tej pory, skojarzmy powiązanie ze świętymi pańskimi. Kiedy przyjmujemy Chrystusa do naszego serca, zaczynamy rozumieć Jego ofiarę, uświadamiamy sobie wagę tej ofiary, wtedy postanawiamy złożyć swoją ofiarę. Jak Pan pobudzi, będziemy mieli możliwość osobiście być świadkami tego, kiedy być może jeszcze dziś zobaczymy tych, którzy postanowili złożyć z siebie ofiarę Panu Bogu. Powstaje jednak pewien problem. Jaką ofiarę i z czego? Ktoś może powiedzieć: chciałbym być świętym, ale nie mam ani cielca, ani kadzidła. W zasadzie i moich dochodów starczy ledwie do pierwszego. No to cóż ja biedny mogę oddać Panu Bogu, skoro tak naprawdę nic nie mam? Odpowiedź na to pytanie podaje apostoł święty Paweł. W swoim liście, pięknym liście do Rzymian, w 12 rozdziale, a 1 wersecie. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Szerzej te słowa tłumaczy wierny sługa. W książce pytań na stronie 596 do 598. Jest to bardzo obszerny materiał. Ja pozwolę sobie tylko wspomnieć króciutkie fragmenty. Ofiarę, jaką mamy składać, określił apostoł w liście do Rzymian 12:1. Twoja ofiara nie byłaby świętą i przyjemną Bogu, gdyby nie była uczyniona taką przez orędownika, który przypisał ci swoją zasługę. Jako przykrycie twej ofiary apostoł powiedział: stawiajcie ciała wasze. Co to obejmuje? To obejmuje wszystko, co posiadasz. Twoje myśli, słowa i czyny. Wszystko masz stawić Bogu i następnie wszystko, co uczynisz, czynisz, czy to reperowanie obuwia, mycie naczyń, pranie bielizny, czy cokolwiek innego, wszystko czyń najlepiej, jak możesz, ku chwale Bożej. Abyś mógł Go coraz więcej uwielbiać w duchu i umyśle, które są Jego. W umyśle Twoim masz chwalić Boga i przez nabożne śpiewy i hymny oraz przez rozmyślanie o Nim i o Jego planie. W ciele Twoim uwielbiasz Boga, gdy to, cokolwiek czynisz, wykonujesz najlepiej, jak umiesz, jako Panu, a nie ludziom. Kiedy poświęciliśmy samych siebie Panu, poświęciliśmy wszystko. Nasze życie, czas, talenty, pieniądze. Pan wtedy jakoby powiedział: gdy oddałeś to wszystko, to znaczy, że wyrzekłeś się tego. Zauważmy teraz. Może powiedzielibyśmy: Panie, Ty teraz będziesz się domagał ode mnie tych wszystkich rzeczy. Pan odpowiada: nie. Jak mamy to rozumieć? Ja uczynię cię szafarzem. A cóż to ma znaczyć? Ja te wszystkie moje rzeczy pozostawiam pod twoją opiekę. Twój czas, wpływ, pieniądze i wszystko powierzę twojemu szafarstwu i w ten sposób doświadczę twoją wierność. Nie zabiorę tych rzeczy od ciebie, bo ja ich nie potrzebuję. Przecież wszystko złoto, srebro, jak i wszystkie stada i trzody na tysiącach gór moje są. Ja zobaczę, co ty uczynisz tymi rzeczami, które ja powierzę twojemu szafarstwu. Tak więc, kochani braterstwo, gdyby się komuś wydawało, że jest tak biedny, że nie ma co ofiarować Panu Bogu, to teraz powinniśmy skorygować swoje stanowisko. Mamy co poświęcić Panu Bogu. I nie w sensie tym, że oddajemy to i na tym jest koniec. Ale w tym sensie, że uświadamiamy sobie, że od tego dnia, kiedy postanowiliśmy wstąpić na wąską drogę naszego poświęcenia, to wszystko, co posiadamy, tak naprawdę nie jest nasze. Bo właścicielem nas całych jest Pan Bóg. i kiedyś zostaniemy rozliczeni z naszego szafarstwa. Ale powróćmy do tych świętych. Pismo Święte nazywa dosłownie świętymi pewną grupę ludzi. Objawiciel święty Jan w 20 rozdziale, a 6 wersecie używa tego sformułowania i do tego wersetu jeszcze będziemy dzisiaj wracać. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Aby jednak mieć udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, musimy najpierw spełnić pewne warunki. A jakie to są? Tymi warunkami to jest wiara, o której nie tak dawno słuchaliśmy, posłuszeństwo i rozmnażanie talentów. Te trzy rzeczy, zauważmy, kochani, braterstwo, znowu trzy. Te trzy rzeczy musimy skarbić sobie przez całe nasze chrześcijańskie życie. Wokół nas często spotykamy jeszcze inne sformułowanie świętych. Braterstwo, spróbujmy teraz pogodzić to, co wspomniałem do tej pory, tak króciutko, z listopadowym świętem wszystkich świętych. Należy jednak przy tym zadać sobie pytanie, czy to w ogóle można ze sobą pogodzić. Trzeba przy tym wspomnieć, że owe święto zostało wprowadzone stosunkowo niedawno, bo w 1000 roku, za czasów papieża Jana XIV. Mimo że jest to święto czysto katolickie, nie mające nic wspólnego ze świętością tych, co umarli, to jednak ten dzień jednoczy wszystkich w zadumie i całe dzisiejsze chrześcijaństwo właśnie tego dnia zbliża się do bram cmentarnych, aby zapalić świeczkę swoim bliskim. Zarówno biedni, jak i bogaci tam przychodzą. Przychodzą tam dzieci, aby odszukać wspomnienia po ukochanych rodzicach. Przychodzą również rozpaczeni rodzice, którzy w ten sposób próbują wspomnieć swoje pociechy. Idą i uświadamiają sobie, że tam, za tą żelazną bramą, wszyscy stają się równi. Są jednak tacy, którzy próbują podnieść wartość swoich zmarłych i budują im wspaniałe, bardzo kosztowne nagrobki, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że tam w środku wszyscy wyglądają dokładnie tak samo. Jeszcze inni dopisują na przykład tytuły naukowe i wydaje im się, że na przykład docenta nauk medycznych śmierć potraktuje nieco inaczej niż bezdomnego żebraka. Jakże ograniczone czasami bywają umysły ludzi mieniących się bardzo wykształconymi. My jednak mocno wierzymy w to, że te najsmutniejsze miejsca na ziemi kiedyś przestaną być tak przygnębiające i tak nieprzyjemne. Mamy przecież tak wspaniałą nadzieję zmartwychwstania, wspaniałą obietnicę wspomnianą przez apostoła świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, a 22 wersecie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I tak, jak pisze, że przez Adama przyszła śmierć, Tak przez Chrystusa przychodzi nadzieja zmartwychwstania. Ta wspaniała nadzieja zmartwychwstania dla wszystkich ludzi. Po tym, jeśli tylko uznają boskie zasady, jeśli tylko podporządkują się boskiemu prawu, to każdy człowiek, czy biały, czy czarny, czy jakiejkolwiek innej rasy ludzkiej, będzie mógł na zawsze zapomnieć o tym, co to jest grób i co to jest rozpacz po stracie kogoś bliskiego. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że przyjdzie zmartwychwstanie zarówno dobrych, jak i grzesznych. Święty Jan w 5 rozdziale, 28 do 29 wersetu swojej Ewangelii pisze: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą. Ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. W Księdze Dziejów Apostolskich w 24 rozdziale 14 i 15 werset mówi: to jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie znaczy więc wcale, że wszyscy, którzy umarli, są świętymi. W takim razie nazwa tego święta, o którym wspominałem przed chwileczką, nie jest nazwą właściwą. Została ona co prawda zmieniona przez ludzi w zasadzie niewierzących w latach 80. minionego stulecia na święto zmarłych, jednak ci, którzy mienią się być chrześcijanami, powrócili do sterów, powrócili do tej nazwy, aczkolwiek, jak zauważamy, nie jest to nazwa właściwa. Ale powróćmy do tego, co mówi Pismo Święte. Pismo Święte mówi o wielu tych, którzy są nazwani świętymi. Ale pozostaje jednak pytanie, co z tymi, których cały chrześcijański świat jednak uważa za świętych. Kiedy popatrzymy do jednego kalendarza, to możemy dostać zawrotu głowy, jak wielu świętych jest zapisanych na każdy dzień w roku. Ale jak ma się do tego wszystkiego Pismo Święte? Jak mamy się do tego wszystkiego ustosunkować? Podobne pytanie zostało postawione wiernemu słudze. Czemu nie wzywać świętych, o których wierzysz, że od pewnego czasu są zmartwychwstałymi? Wierny sługa odpowiada: nie wzywamy świętych, nie modlimy się do nich, ponieważ nie ma potrzeby tego czynić. Wzywać świętych byłoby zniewagą dla naszego Pana. Bóg przygotował nam orędownika, a pomijać tegoż orędownika i wzywać kogoś innego byłoby zniewagą dla orędownika oraz zniewagą dla tego, który go naznaczył. Przeto ja, Nigdy nie poważyłbym się wzywać jakiegokolwiek z świętych. Oni nie stoją pomiędzy moją duszą a naszym Panem. W żadnym znaczeniu. A ja ich wcale nie potrzebuję. Ja udaję się wprost do Boga, tak jak On to polecił w imieniu Jezusowym, używając Jezusa jako mojego orędownika. Mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Nie mamy innych orędowników. A kto udaje się do Boga innym sposobem, obiera boczną drogę i nigdy do wyznaczonego miejsca nie dojdzie, ale sprowadzony bywa na inną stronę. Rozumiemy, że nasi przyjaciele katolicy popełniają pewną pomyłkę, gdy wzywają jakichkolwiek świętych, a nie orędownika naznaczonego przez Boga. Ale przyjdzie taki czas, gdzie wszyscy zrozumieją fakt, że jedynym i prawdziwym orędownikiem, prawdziwym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem może być tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Pismo Święte opisuje nieco dokładniej 33 modlitwy, z czego 21 w Starym Testamencie i 12 w Nowym. I gdybyśmy je dokładnie przestudiowali, nie ma tam mowy o pośrednictwie nikogo innego. Jak tylko te kilka modlitw z Nowego Testamentu, które były zanoszone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 7 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, a 59 werset wspomina, że kiedy młody Szczepan był kamienowany, modlił się takimi słowami. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Zauważmy, kochani braterstwo, że do tej pory wspominałem tylko tych świętych, którzy już nie żyją. Ale co zrobić ze sformułowaniami zawartymi w wielu listach apostolskich, które dotyczyły świętych żyjących na ziemi? Drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 1 werset. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Inny list. List do Efezjan, 1 rozdział i 1 werset. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Jeszcze inne powitanie braci w Filipii. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Ten sam list, tyle że rozdział 4, wersety 21 i 22. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Takich powitań jeszcze byśmy kilka znaleźli. Ale zwróćmy tu uwagę na fakt, że wszystkie te wersety dotyczą tych świętych, którzy jeszcze wtedy żyli. Kogo więc możemy zaliczyć do świętych żyjących teraz? Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że tymi świętymi są ci żyjący nieliczni pozostali członkowie klasy oblubienicy Chrystusowej. Oni na pewno są świętymi. Tyle tylko, że my nie możemy wskazać, którzy to są. Staramy się wszyscy, aby zakwalifikować się do tej wspaniałej klasy oblubienicy Chrystusowej, ale nie możemy nikogo osądzić, czy nadaje się, czy też nie. Być może chcielibyśmy mieć takie zdolności, taką możliwość, aby poznać tę tajemnicę, ale czy wyszłoby nam to na zbudowanie? Mogłoby to spowodować rozwój pychy, a w konsekwencji odrzucenie. A tego nikt z nas na pewno by nie chciał. Święci, o których wspominałem przed chwilą, zostali tak nazwani ze względu na świętość Pana Boga i ścisłą z Nim więź. Dlatego, że byli blisko Pana Boga, który jest święty. Podobnie jest w czasie dzisiejszym. Świętymi są tylko ci, którzy umiłowali Pana Boga i Chrystusa ponad wszystko. Którzy znajdują się w Nim w silnej społeczności. A jak to zrobić? Właśnie przez oddawanie Panu wszystkiego, co posiadamy. Zarówno naszego czasu, jak i wszystkich innych dóbr, jakimi dysponujemy. Musimy więc mocno się starać, aby można było nas zaliczyć do grona świętych. I aby nas mogły dotyczyć słowa, które wspominałem już z Księgi Objawienia świętego Jana z 20 rozdziału, 6 wersetu. Kiedy czytamy o fazach zmartwychwstania, o których wspominane już było dzisiaj, również i wczoraj, nasuwa się sformułowanie mówiące o świętych Starego Testamentu. Kogo możemy do nich zaliczyć? O niektórych osobach dosłownie mamy napisane, że są święte. W drugiej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, wersety 8-10, opisują pewien fragment historii pewnego człowieka, proroka Bożego imieniem Elizeusz. Popatrzmy, jak ten prorok był postrzegany. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Kochanie braterstwo, jakże piękne świadectwo. Czy ja swoim życiem, swoim zachowaniem, postępowaniem z bliźnimi zasłużyłem sobie na to, aby ktoś w ten sposób wypowiedział się o mnie? Bo ten, który do nas przyjeżdża, jest święty i jesteśmy szczęśliwi, że możemy go gościć. Postarajmy się więc, aby wśród nas czuł się dobrze. Czy jednak swoim brakiem pokory bardziej zasługuje na takie powitanie: znowu do nas przyjechał. Popatrzmy jeszcze na inne słowa Pisma Świętego. W Psalmie 106, a 16 wersecie czytamy. Wspomina tam wydarzenia związane ze stosunkiem narodu izraelskiego do Mojżesza i Aarona. Gdy unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, przeciw Aaronowi świętemu pańskiemu. I wróćmy do drugiej księgi Mojżeszowej, rozdziału 19, od 5 do 6 wersetu. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz komu? Synom izraelskim. Mamy więc Mojżesza i Aarona, uznanego jako świętego pańskiego. Naród, o którym już tutaj było wspominane na tym miejscu, również jest uważany jako święty. Nie możemy więc nawet próbować pozbawiać świętości ani Mojżesza, ani Aarona, skoro tak dosłownie zostali nazwani. I zostało to zapisane w Piśmie Świętym. Gdyby ktoś próbował pokusić się o porównanie postawy względem Ojca Niebieskiego całego narodu izraelskiego przy jego uporze, krnąbrności i skłonności bałwochwalczych, to patrząc na Mojżesza i Aarona, przestajemy mieć jakiekolwiek wątpliwości odnośnie ich świętości. Utrwalamy się w jeszcze jednym przekonaniu, że ci dwaj mężowie w owym czasie musieli mieć co najmniej świętą cierpliwość, aby nie zostawić na pastwę wrogów swojego narodu i odejść z garstką prawdziwie oddanych Panu Bogu. Moglibyśmy jeszcze wymieniać wielu takich mężów jak Daniel, Samuel, Eliasz, którzy przez całe swoje życie chodzili z Panem Bogiem. Przyswajając sobie charakterystyki tych wszystkich ludzi, widzimy, że nie tylko przyznanie się do tego, że ukochaliśmy Pana Boga, wystarczy, aby zostać świętym. Widzimy też, że nie tylko przyjęcie symbolu chrztu powoduje uświętopliwienie każdego człowieka. Popatrzmy, kochani braterstwo, na ogrom pracy, jaką wykonywali pierwotni chrześcijanie. Chyba nie znajdzie się nikt tak odważny, który by zaprzeczył świętości na przykład apostołów. Ktoś może zarzucić, że niektóre zachowania niektórych z nich być może budziły pewne wątpliwości. Ale w bilansie końcowym zostali ogłoszeni zwycięzcami. 21 rozdział Księgi Objawienia, a 14 werset pisze bardzo wyraźnie. A mur miasta miał gruntów 12, a na nich 12 imion 12 apostołów barankowych. Ktoś może powiedzieć, że apostołowie, pomimo że byli tak samo niedoskonałymi ludźmi jak i my, są zbyt niedoścignionym wzorem do naśladowania. Ale kochani, Nowy Testament wspomina jeszcze innych, którzy całym swoim życiem albo śmiercią udowodnili swoją świętość. Przypomnijmy sobie ciężką pracę Dorki, która całe swoje życie poświęciła na to, aby pomagać innym. Tak więc, czy jest możliwe, aby zapracować sobie na miano świętego? Jest to możliwe. Jak to zrobić? Postarajmy się poszukać na kartach Pisma Świętego wskazówek, jakie jeszcze warunki powinniśmy spełnić, aby móc zostać nazwany świętym. Przypominając sobie postanowienia poranne, czytamy o usilnym staraniu się o prostotę i szczerość względem innych. Ale jak to zrobić? Nie jest to wcale takie bardzo proste, ale nie jest to nieosiągalne. Wymaga dużego nakładu siły i naszego poświęcenia. Ale na czym polega ta prostota i szczerość? Ano na tym, że przed naszymi współbraćmi przynajmniej staramy się nie mieć tajemnic. Wspólne obcowanie jest dla nas największą przyjemnością. A przez wspólne obcowanie rozumiemy wspólne rozmowy przy Słowie Bożym. Nie o tym, co u kogo słychać. A najlepiej rozmawiać o tym, kogo akurat nie ma między nami, ale kiedy spotykamy się wspólnie, naszym głównym tematem powinno być to wspaniałe Słowo Boże. A może obawiamy się jeden drugiego, zamykamy się w sobie, nie mając sobie nawzajem nic do powiedzenia. Bo przecież ja jestem kimś. A ten ktoś jest tylko robotnikiem, jest tylko rolnikiem, a ja przecież coś już w życiu osiągnąłem. To o czymż my będziemy rozmawiać? Tylko, kochani, braterstwo, jak to zachowanie może współgrać ze słowami apostoła świętego Pawła z listu do Filipian, z 2 rozdziału, a 3 wersetu? Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Widzimy więc, że bardzo wyraźnie Pismo Święte piętnuje popadanie w samouwielbienie. Pismo Święte nie zgadza się z wymaganiem szacunku dla siebie, nie mając tego szacunku dla innych. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, 5 wersecie pisze: Podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To, co mówimy, o czym rozmawiamy, powinno wypływać z głębi naszego serca, a nie z jakiegoś pustego krasomóstwa. Nasze słowa mają przyczyniać się do uświęcania i zbudowania słuchających, a nie tylko budzić podziw albo, co gorsza, jakiś pusty, bezsensowny śmiech. Ewangelista święty Mateusz w 12 rozdziale od 34 do 37 wersetu pisze tak: jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Bowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Jaki nasuwa się tutaj wniosek? Dla mnie osobiście, aby nie starać się imponować błyskotliwym słownictwem, ale kiedy słuchają mnie prości ludzie, mówić w taki sposób, aby to, co wypowiadam, było zrozumiałe. Bo kiedy zacząłbym się popisywać tym, czym nie potrafię, to mogłoby się okazać, że zaczynam rozmawiać z kimś o zdecydowanie lepiej rozwiniętym darze wymowy i wtedy ja patrzę i słucham i nie rozumiem. Nie starajmy się, kochani braterstwo, być wodzami zbawienia tych, którzy nas słuchają. Nie starajmy się być budowniczymi wielkich fundamentów wiary, bo przecież nie tylko ten rodzaj pracy może być kiedyś doceniony. Kochani braterstwo, kiedy jedziemy na konwencję, taką jak ta, to czy tylko zasługują na uznanie ci, którzy zajmują to miejsce? Czy na szacunek zasługują tylko ci, którzy wygłaszają płomienne kazania i tłumaczą najbardziej skomplikowane proroctwa i figury? Czy zasługują na szacunek tylko ci, których najwięcej widać albo najwięcej słychać? A te cichutkie, skromniutkie siostrzyczki, które przez całą konwencję prawie nie spały, tylko ciężko pracowały, abyśmy mogli w czasie przerw zaspokajać swoje cielesne potrzeby, posilając się przed każdym słuchaniem, aby nasze żołądki nie przeszkadzały nam w duchowym pokrzepianiu. Komuś może wydawałoby się, że jest to mało znaczna praca. Ale tak naprawdę to zasługuje ona na taki sam szacunek, na takie samo uznanie, jak najpiękniejszy wykład. Nasze zachowanie w stosunku do innych ma również bardzo wielki wpływ na uświęcanie samych siebie i rzucanie ciepłego, dobrego światła na tych, którzy nas oglądają. A przecież w myśl słów apostoła świętego Pawła mamy we wszystkim upatrywać naszej zgodności z wzorem wystawionym w naszym Panu. Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie apostoła najwyższego kapłana, wyznania naszego Jezusa Chrystusa. Tak pisze list do Żydów, 3 rozdział, 1 werset. Mamy czynić jeszcze coś. Mamy odpierać wszelkie ataki onego złego przy pomocy zbroi, którą wspomina również apostoł święty Paweł w 6 rozdziale, 13 wersecie. O tej zbroi śpiewaliśmy również przed chwilą. Do tego wszystkiego musimy kierować się mądrością i rozsądkiem w stosunku do woli Bożej względem nas. W 5 rozdziale listu do Efezjan, 14-17 wersetu czytamy: dlatego mówi Pismo: ocuć się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Odpowiedź na to pytanie, jaka jest wola Boża względem nas, myślę, że wszyscy chórem potrafilibyśmy odpowiedzieć, że taka jest wola Boża względem was, to jest poświęcenie wasze. Uświęcajmy się więc, kochani braterstwo, abyśmy zasłużyli sobie na miano świętych, tych, którzy będą mieli udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, o którym mówił objawiciel święty Jan. Żyjemy w czasach, które większości ludzi nie podobają się, więc musimy wykorzystywać te wszystkie wskazówki, o których mówi Pismo Święte, abyśmy mogli w końcu okazać się zwycięzcami i otrzymać tą niezwiędłą koronę żywota, tą wspaniałą nagrodę, o której właśnie wspomina przytaczany już werset z objawienia świętego Jana. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat, czego życzę wszystkim, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże.